Ja znam przypadki, kiedy w ewidencjach jest osoba jako tajny współpracownik zarejestrowana, a nie ma tego zobowiązania. Od tego zobowiązania oczywiście odstępowano od pewnego momentu dość ochoczo, co nie przeszkadzało w rejestracji. Ale tutaj trzeba pamiętać zawsze o tym, że jeżeli odstępowano od obowiązku pobrania tego zobowiązania, to musiało być to bardzo mocno motywowane i musiała być na to zgoda przełożonego funkcjonariusza, że rzeczywiście istniała obawa, na przykład, że to zniechęci osoby do kontaktu itd. itd. Ale są takie przypadki. Nie do końca się zgadzam z tą opinią, że ten z nadaniem pseudonimu, czy rejestrowano osobę z pseudonimem, więc tutaj to chyba nie jest do końca tak. Natomiast nie jest jeszcze strasznie trudno jakoś zrecenzować książkę. Ja powiem szczerze, że nawet uchyliłem się od takiego skądinąd pewnie ciekawej propozycji strony wydawcy, żeby jakoś tam uczestniczyć w jej opracowaniu redakcyjnym. Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że ona w jakiejś mierze jest czy tam rozwinięciem, czy nawiązuje do donosu. No nie chciałem tutaj znaleźć się w sytuacji takiej, że jakieś tam nie chcę tu używać słowa konkurencja, ale w takim pewnym dyskomforcie. Więc czekałem cierpliwie, aż ona się ukaże. Jeżeli chodzi o dostępność do archiwów, rzeczywiście największy problem jest z tak zwanymi persami, prawda, czyli z tymi dokumentami personalnymi duchownych, to niby obowiązująca jest ta cezura 50-letnia, aczkolwiek są rzeczywiście wypadki takie, kiedy ordynariusz udziela takiej zgody. Ja na przykład miałem okazję się zapoznać, pomimo że dokumenty stanowiły element procesu beatyfikacyjnego właśnie z dokumentacją księdza Michała Rapacza. To jest dość odległa jeszcze historia, ale także z jakimiś tam nowszymi. Z tym, że to rzeczywiście dokumenty personalne tutaj są raczej niechętnie albo w ogóle jest odmowa udostępniania historykom, to także skarżą się na to historycy z Papieskiej Akademii Teologicznej, z Wydziału Historii Kościoła, że mają problemy nie tyle może z dotarciem, ile z możliwością korzystania i wykorzystania tej dokumentacji. Natomiast, bo to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. I ja sądzę, że recenzując tę książkę trzeba taką odpowiedź dać. Czy to jest dzieło, które ma być historią Kościoła Krakowskiego w jakimś tam okresie czasu? A jeżeli tak, to w jakim? Bo ja nie bardzo wiem. Bo kiedy ta książka zaczęła powstawać, była mowa o tym, że będzie ona wywołała przede wszystkim lata 80. Tymczasem ona tutaj sięga w zasadzie, czy nawet rozpoczyna się w okresie powojennym. Są epizody te wcześniejsze, więc ona jest jednak taką próbą ujęcia historii Kościoła Krakowskiego. No jeżeli tak, to rzeczywiście muszą być uwzględnione inne źródła, musi być to jednak praca syntetyczna. A jeżeli jest to książka, która jest obrazem tylko dokumentacji IPN-owskiej i ona powinna raczej mieć tytuł, że tak sądzę, że księża w archiwach bezpieki.
Po prostu pobieństwa.
W archiwach bezpieki. Także tu myślę jest jakieś niedopowiedzenie metodologiczne i ono być może rodzi pewne nieporozumienia, bo jeżeli syntezą, no to wtedy należy wymagać od książki, żeby czerpała z wszystkich możliwych źródeł, także uczestników i świata. Bo tu powiedzmy, że w jakiejś mierze ten postulat jest spełniony, choćby w postaci tego aneksu, odpowiedzi na listy itd.
Tylko może tu wrócić taką, że odpowiadający stosunkowywał się do treści ogólnego pisma stawiającego zarzut jest to, nie mając uwagi w większości, jak świadczą te teksty, do konkretnych materiałów.
Powiem uczciwie, że ja, kiedy rozmawiałem z księdzem Zaleskim w czasie, kiedy on pisał tę książkę, nie ukrywam, że on tutaj w jakiejś mierze sięgał do moich doświadczeń, ja z ochotą, zresztą się nimi dzieli, no, z tymi swoimi skromnymi doświadczeniami. No także mu sugerowałem to przyjęcie raczej formuły, jeżeli zamierzał oprzeć się tylko na jednym źródle, żeby jasno to określić, czy to jest po prostu bezusłyszy monografia o dokumentach bezpieki dotyczących duchowieństwa krakowskiego czy kościoła krakowskiego. No a no właśnie, no i tym, czy tam, no ta książka będzie bez wątpienia jeszcze przy tym wielu recenzji. Ja już tak odpowiadam, czy bliżej mi księdza profesora Myszora, czy ojca Józefa Mareckiego. No tak, z takiej czysto zawodowej lojalności, no muszę powiedzieć, że troszkę bliżej Józefa Mareckiego, bo współpracujemy ze sobą, więc tu rzeczywiście jego opinia jest mi bliska, zwłaszcza, że on też tym problemem się od paru lat zajmuje. A jego ostatniego bym posądzał tutaj jakąś chęć szukania sensacji, czy też chęci wywołania sensacji. Wiem, że też przeszedł bardzo trudne chwile, kiedy zaczął wchodzić w tą rzeczywistość do kolektywu bezpieki. Zaczynał od swojego zgromadzenia zakonnego, więc to było tym większymi emocjami obłożone. Także też muszę nadać do tego dystansu. Zresztą to starałem się podkreślać zawsze, że te dokumenty, jak każde zło, ma swój urok. I ulec temu urokowi jest niezwykle łatwo. I trzeba dużego tak samokrytycyzmu, żeby od tego zauroczenia się wyzwolić i patrzeć na nie tylko jako na jedno ze źródeł historycznych. Bo to jest jedno ze źródeł, proszę Państwa. To nie jest prawda objawiona. Dzięki Bogu. To jest jedno ze źródeł.
Musiałbym wyjść z tego spotkania z przekonaniem, że współpracownik księdza Wyszyńskiego został, był jednak fajnym tym współpracownikiem. Dlatego, że z filmu, który oglądaliśmy, wyraźnie widać relację, że on po prostu księdzu Prymasowi mówi, że pisze na niego donosy. No tak. Jak również także po prostu Prymas jest świadomy, że on po prostu musi donosić właśnie bardzo o tym, co on postępuje, co robi. Zresztą potem to odniesienie też jego zapisku też by chyba świadczyło o tym, że jest to jednak współpraca praktycznie no, konieczna w tym okresie, na tym etapie. Czy jest jakaś notatka, że on podpisał właśnie świadome współpracę?
No niestety, to jak mówię, nie odsłaniam tutaj jakichś tajemnic, bo rzecz została już opisana wcześniej. Był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Krystyna.
Ale tylko w tym etapie, w tym okresie.
Podobnie zresztą jak siostra towarzysząca Prymasowi, miała pseudonim Ptaszyńska.
To jest po prostu trudne. Ale tutaj ja myślę, że po prostu no, w racji konieczności został do tego jakby w sytuacji bez wyjścia i potem właściwie dlatego nie mógł sobie dopuścić może
uświadomić. Znaczy ja nie sądzę, żeby jakikolwiek biskup czy przełożony kościelny wydał polecenie swojemu podwładnemu duchownemu, żeby został współpracownikiem aparatu bezpieczeństwa. Ja doskonale rozumiem fakt, iż na pewnym szczeblu urzędowym takie urzędowe relacje były nieuniknione, czy to z tym pionem wyznaniowym, czy nawet czasem ze służbą bezpieczeństwa. Ale to i tego jakby dowody i świadectwa mamy dzisiaj. Natomiast no, jakoś nie umiem uwierzyć w to, że zwłaszcza Prymas Wyszyński, że daje polecenie, że ktoś został agentem bezpieczeństwa.
To jest prawda, że taka sytuacja.
Znaczy wie pan, to jak powtarzam, z czymś innym są relacje wynikające z urzędu, że tak powiem, czymś innym jest sytuacja uwięzienia Prymasa, kiedy on doskonale oczywiście przecież jest świadom tego, że jest inwigilowany i być może nawet jest świadom tego, że jego najbliższe otoczenie w tym uczestniczy. Ale ja jestem o jednej rzeczy przekonany, że polski episkopat nie wdawał się w gry bezpieką. A jeżeli by tak robił, to by to świadczyło o dużej niefrasobliwości. Nie wdawał się w gry bezpieką z bardzo prostego powodu, bo każdy wówczas człowiek świadom tego, co stoi naprzeciwko, wie, że jest co najwyżej utalentowanym amatorem przeciwko profesjonaliście. Rezultat takiej konfrontacji jest z góry wiadomy.